Witam Państwa bardzo serdecznie. W nauczaniu historii ważnym jest, aby nie zatrzymać się na poznaniu jedynie jednostkowych faktów, ale żeby się pokusić o syntezę. Z uwagi na fakt, iż mało mamy historyków w mądrościowy sposób podchodzących do nauczania historii, warto sięgać do klasyków. Do takich klasyków jak Felix Konieczny, którego 60. rocznicę śmierci w tym roku obchodzimy. Do takich właśnie klasyków staramy się sięgać w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej. Jak twierdził ojciec profesor Mieczysław Albert Krąpiec, Felix Konieczny należał do najwybitniejszych twórców intelektualnych w całej historii Polski. Jego wykład teorii cywilizacji stanowi niepowtarzalne narzędzie do analizy i oceny procesów historycznych. Renesans myśli Koniecznego wziął początek, co ciekawe, ze środowiska filozoficznego, ze szkoły lubelskiej. Myśl ta jest jednak niespotykaną inspiracją również dla innych środowisk naukowych, głównie dla historyków. Sam termin cywilizacja Konieczny definiuje jako metodę, sposób ułożenia stosunków społecznych. Różne społeczności w sposób odmienny układają swoje wewnętrzne relacje, które, co ważne, podlegają prawdziwościowej i moralnej ocenie. Kryterium tej oceny powinno być dobro osobowe człowieka, to znaczy następująca kwestia, czy w danej cywilizacji człowiek może rozwijać się w pełni jako osoba. Konieczny neguje stereotypowy dzisiaj wśród historyków sąd o równości kultur. Według niego probierzem, za pomocą którego powinno się dokonywać oceny wartości danej cywilizacji, jest tak zwany kwinkungs, pięciomian. Chodzi tu mianowicie o zdrowie i własność, czyli pewne dobra cielesne człowieka, oraz prawdę i dobro, dobra duchowe, a także piękno, czyli o harmonię pomiędzy tymi czynnikami. W zależności od tego, jak te wszystkie dobra ludzkie są traktowane przez daną społeczność, tak ocenić należy jej metodę ułożenia stosunków międzyludzkich. Ważnym kryterium poszanowania w danych cywilizacjach dobra osobowego człowieka na poziomie legislacyjnym jest ranga tak zwanego trójprawa w całym systemie, to jest prawa majątkowego, spadkowego i rodzinnego. Poszanowanie bowiem własności prywatnej oraz życia rodzinnego należy do podstawowych warunków w pełni wolnego, a więc prawdziwie ludzkiego rozwoju osób w konkretnym otoczeniu społecznym. Analizując dzieje Polski, należałoby wziąć pod uwagę szczególnie cztery cywilizacje – łacińską, bizantyńską, turańską i żydowską. Jedyną personalistyczną to jest taką, którą w pełni szanuje się godność osobową człowieka. Jedyną taką cywilizacją jest według Koniecznego cywilizacja łacińska. Wykształciła się ona w średniowieczu w zachodniej Europie na bazie tradycji prawa rzymskiego, filozofii greckiej i religii chrześcijańskiej. Tylko w tym systemie rozróżniono prawo publiczne, czyli to państwowe, od prywatnego, czyli takich naturalnych uprawnień człowieka. Tylko w tej cywilizacji Kościół zdołał uniezależnić się od władzy państwowej. Ta autonomia umożliwiła władzy duchownej swobodne wypowiadanie się w sprawie moralności w polityce i w życiu publicznym w ogóle. Oczywiście działo się to kosztem wielu ofiar, na przykład zabójstwo biskupa Stanisława przez Bolesława Śmiałego. W rzeczywistości jednak kraje cywilizacji łacińskiej charakteryzowała wolność życia duchowego, wyrażona choćby poprzez wolność religijną. Cywilizację łacińską cechuje także poszanowanie różnorodności w doborze środków przy realizacji dobra osobowego konkretnych ludzi i grup ludzkich. Widać to znowu bardzo wyraźnie na przykładzie życia Kościoła katolickiego, który w przeciwieństwie do cerkwi bizantyńskiej dopuścił różnorodność form sztuki sakralnej, form życia konsekrowanego i tym podobnie. Na poziomie państwowym w łacińskim sposobie ułożenia stosunków społecznych nie ma rozbudowanej biurokracji, która dusi spontaniczne inicjatywy oddolne. W ogóle siła państwa w tej cywilizacji jest wynikową siły oddolnie zbudowanego organizmu. W systemie tym od mocy duchowej i materialnej narodu zależy pomyślność instytucji państwowej, a nie odwrotnie. Przypomnijmy sobie, pierwsza Rzeczpospolita miała mniej więcej podobny ustrój w wieku XVI i XVIII. A jednak to w okresie renesansu była jedną z największych potęg europejskich, natomiast w czasach sarmackich pogrążyła się w totalnym upadku. Działo się tak dlatego, iż w XVI wieku polski organizm narodowy był zdrowy, zaś w stuleciu XVIII pogrążał się w rozkładzie. Widzimy więc, jak ogromnie ważne jest w łacińskim modelu państwa utrzymanie zdrowia moralnego i zdrowia materialnego obywateli. Inne cywilizacje, jakie pojawiły się w ramach życia europejskiego, miały charakter gromadnościowy, to znaczy nie uwzględniały indywidualnej, osobowej godności człowieka. Chodzi tu przede wszystkim o cywilizację bizantyńską, która narodziła się w państwie wschodniorzymskim, a od X wieku znalazła swoje szczególne pole oddziaływania w państwie niemieckim. Opiera się ona na monizmie prawa publicznego, gdzie państwo stanowi o wszystkim, co się w życiu społecznym dzieje. Brak jest w niej rozumienia prawa naturalnego. W życiu publicznym dominuje jednostajność. Widać to wyraźnie na przykładzie funkcjonowania kościoła bizantyńskiego. Władza świecka, na przykład cesarz bizantyński, stanowi również faktyczną władzę duchowną. Cesarz podporządkowywał sobie patriarchów i mieszał się nawet w sprawy dogmatyczne, ustalane na soborach. Powodowało to zanik głoszenia potrzeby utrzymania moralności w polityce. Władza państwowa była niejako poza oceną moralną kościoła, co prowadziło prostą drogą do zdziczenia politycznych obyczajów. Omnipotencja państwa objawiała się w potężnym rozroście niezwykle kosztownej machiny biurokratycznej, tuszącej oddolne życie społeczne we wszelkich jej przejawach. Na wschodzie, po najazdach tatarskich, rozprzestrzeniła się tak zwana cywilizacja turańska, zwana inaczej wschodniomongolską. Posiadała ona również charakter gromadnościowy. Cechowała się monizmem prawa prywatnego. Ponieważ budowana była w okresie wielkich podbojów prowadzonych przez Mongołów, charakteryzował ją wojskowy, obozowy charakter ułożenia stosunków społecznych, gdzie wódz, władca tak rozszerzył swój stan posiadania, iż w końcu zaczął w sposób absolutny władać wszystkim, co zostało podbite, łącznie z ludźmi. Ułożone na sposób wojskowy stosunki społeczne cechował wielki strach przed przełożonymi, podporządkowanie kościoła naczelnemu władcy państwowemu oraz ogromna brutalność w rozwiązywaniu społecznych i politycznych konfliktów. Cywilizacja ta od XIII wieku objęła swym zasięgiem ziemie ruskie, szczególnie Moskwę, która w późniejszym czasie będzie głównym reprezentantem tej metody życia w świecie. Cywilizacja turańska nie miała zbyt wiele wspólnego z respektowaniem praw naturalnych osoby ludzkiej, nie stwarzała też warunków do rozwoju oddolnych więzi społecznych, jak chociażby w pełni dojrzałej więzi narodowej. Jak twierdzi Koneczny, od momentu chrztu przyjętego z Rzymu Polska została wpisana w łaciński sposób ułożenia stosunków społecznych i to głównie ta cywilizacja przez wieki kształtowała oblicze naszego kraju, co nie znaczy, że nie było w Polsce walk i ścierania się pozostałych nurtów cywilizacyjnych. Warto o tym wiedzieć i warto sięgać do dziedzictwa Feliksa Konecznego, do jego książek, a także wykładów prowadzonych w kontekście jego myśli. Wydaje się, że z takimi wykładami możemy się zetknąć w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej. Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.